chlebem. Szanowni Państwo, za chlebem witam i pozdrawiam. Kierujemy się dzisiaj na wschód, a naszym przewodnikiem będzie pan, mówi o sobie Polako-Gruzin, pan Krzysztof Nodar Ciemnołoński. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, witam serdecznie wszystkich słuchaczy.
Jest pan silnie związany z Gruzją. Jakiego rodzaju są to historie? Może zacznijmy od tej genezy.
Historia, jak to często bywa też wśród historii wielu moich przyjaciół i znajomych, wiąże się z czasami przed jeszcze pierwszą wojną światową, kiedy wielu rodaków w wyniku powstań, w wyniku zaborów emigrowało w różne strony świata, a od strony gruzińskiej wiąże się z czasami też jeszcze carskimi, kiedy to moja prababcia, Gruzinka Nino Tumaniszwili, w Mandżurii w Chinach poznała Polaka Aleksandra Nowkuńskiego, czyli mojego pradziadka, i po pierwszej wojnie światowej oni trafili do Polski. Oczywiście z uwagi na to, że później była druga wojna światowa, kontakty z gruzińską rodziną się urwały na szczęście po drugiej wojnie światowej. I ten moment zbliżający się do lat 70., 80., dosyć spokojne wtedy życie zarówno rodziny w Gruzji, jak i rodziny w Polsce sprawiło, że udało się odzyskać kontakt i aż do mojego pierwszego przyjazdu do Gruzji w 2007 roku ja już byłem wychowywany właśnie w takiej pełnej wierze w to, że mamy te gruzińskie korzenie, że one są dla nas istotne, i stąd właśnie ten mój pseudonim i tytuł mojego bloga Polako-Gruzin.
Jak liczna jest Polonia w Gruzji?
Teraz, jeżeli przyjmiemy też nową Polonię, to na pewno jest to kilka tysięcy osób. Wiele osób deklaruje polskie pochodzenie, które zresztą w podobnym pokoleniu, tak jak u mnie, jest to pokrewieństwo gruzińskie, tak u wielu Gruzinów pokrewieństwo polskie też jest po prababci, po pradziadku. Jest wiele też arystokratycznych nazwisk w różnych regionach Gruzji i to oczywiście są potomkowie zesłańców na Kaukaz. To są potomkowie też Polaków, którzy ruszali właśnie w celach zarobkowych, ale też cała nowa Polonia, zresztą można by było tak pół żartem, pół serio powiedzieć, że już nie ma tak naprawdę miasta w Gruzji, gdzie by nie było jakiegoś elementu polskiego. Czy jest to polski guest house, czy prowadzona przez Polaków restauracja, czy nawet polski bar na plaży.
No właśnie, program nosi tytuł Za chlebem. Czy pasjonat z Polski może próbować szukać pracy właśnie w Gruzji? Jeśli tak, to w jakich sektorach? Gdzie można się zaczepić ewentualnie i jak można zarobić? Ile można zarobić?
Oczywiście pierwszą rzeczą, o której warto wspomnieć, jest to, że w Gruzji jest liczna Polonia, która zajmuje się turystyką. Także ten biznes turystyczny można prowadzić, ale też trzeba być bardzo zdeterminowanym, bo po pierwsze rynek już jest dosyć mocno nasycony polskimi i polsko-gruzińskimi firmami. Ale też warto pamiętać o tym, że jest to rynek, który przypomina trochę Polskę z lat 90. z pewną taką jeszcze dosyć chaotyczną organizacją wielu rzeczy lokalnie. W Gruzji też na przykład jest dużo hoteli, które, ja to często powtarzam, wciąż są prowadzone na zeszyt 16-kartkowy, czyli trzeba być silnie zdeterminowanym, żeby to wszystko sobie ogarnąć. Drugą gałęzią oprócz turystyki, ale też związaną z turystyką, jest właśnie biznes restauracyjny, natomiast też warto zwrócić uwagę na to, że w Gruzji nie ma żadnej 100% polskiej restauracji. W sensie kuchnia polska się nie przyjmuje. Trzecią oczywiście jest związany z tymi dwiema poprzednimi, biznes winiarski. Jest kilku Polaków, którzy mają też już prowadzone przez siebie gruzińskie winnice. Ja również takim projektem niebawem wystartuję, ponieważ ja już swoją markę wina mam, ale jest to jeszcze taki zalążek, więc dopiero od kolejnego roku będę się tym zajmował więcej, ale też można dosyć ciekawe powiedzieć historię o Polakach, którzy pracują na przykład w gruzińskich szpitalach jako lekarze. Jest w Gruzji też polski weterynarz i są osoby związane na przykład ściśle z gruzińską kulturą, czyli jest na przykład polska śpiewaczka, która też interesuje się polskimi praszczurami, polskimi zesłańcami, którzy śpiewali właśnie, czy też tworzyli, komponowali w Gruzji, polskimi literatami. No i oczywiście korpus dyplomatyczny na koniec.
Gruzja w Polsce jest relatywnie, to jest moja ocena, mało znana. Wiemy powszechnie o Stalinie, wiemy o Grigoriju Czołgiście z Czterech Pancernych. Wiemy właściwie to wszystko. Co Gruzini wiedzą o Polsce dla odmiany?
Tutaj po pierwsze bym się nie zgodził z tym, że Gruzja jest nieznana i niepopularna, ponieważ jeżeli chodzi o ilości wydanych książek na temat Gruzji w ostatnich 10 latach, to tak można powiedzieć kilka metrów książek by można było postawić, stawiając jedną na drugą. Również były liczne programy telewizyjne, liczne blogi się zajmują tematyką gruzińską, dużo jest filmów na YouTube dotyczących Gruzji i bardzo dużo Polaków w Gruzji bywa. Natomiast jeżeli chodzi o wiedzę gruzińską na temat Polski, no to ona też siłą rzeczy idzie w ślad za wszystkimi Polakami, którzy do Gruzji przyjeżdżają. Starsi Gruzini pamiętają polskie filmy, pamiętają oczywiście Hansa Klossa, Czterech Pancernych, wszystkie te produkcje, które trafiały na sowieckie rynki, ale też pamiętają Solidarność, Lecha Wałęsę i oczywiście prezydenta Lecha Kaczyńskiego, który zresztą do Gruzji przyjechał w trakcie wojny w 2008 roku, więc o tym się pamięta. W Gruzji też jest coraz więcej produktów polskich w sklepach. Pojawiają się polscy przedstawiciele handlowi, którzy przywożą tam czy to czekolady Wedla, czy polskie alkohole, czy też polskie kosmetyki.
Mieszka pan w Tbilisi. Jaki jest stosunek Gruzinów do Polaków?
Bardzo dobry. Z uwagi na to, że doskonale nas wspominają, to również warto wspomnieć o tym. Ja też taki film nagrałem, dlaczego Gruzini kochają Polaków. Łączy nas historia, łączy nas stosunek historyczny i współczesny do Rosji i rosyjskich działań. Łączą nas też wymiany takie związane z czasami wojennymi, kiedy to najpierw polscy oficerowie znaleźli się w Gruzji i na koszt gruzińskiego rządu zostali do Polski odesłani w latach 1918-1921. Zarówno w Polsce, jak i w Gruzji był samodzielny, niepodległy rząd. I potem też jest piękna historia o tym, jak gruzińscy oficerowie kontraktowi trafili na kontrakty do Polski, uciekając przed bolszewikami. Przepiękne historie. Również warto wspomnieć gruziński święty Grigo Peradze, który jest takim patronem też diaspory gruzińskiej w Polsce, był więźniem Auschwitz. Często wspomina się ojca Maksymiliana Kolbego. To my, Gruzini, też mieliśmy tam swojego męczennika, czyli właśnie świętego Grigoła Peradze. Z tego też warto o tym wspominać, bo to też jest pewien powód do dumy, tak? Również Gruzini pamiętają i kojarzą naszą piłkę nożną, naszych piłkarzy, za czasów tych naszych polskich orłów. Ja znam też wielu Gruzinów, którzy są w stanie wymienić praktycznie wszystkich polskich piłkarzy, którzy wtedy grali, kiedy zresztą gruzińska drużyna Dinamo Tbilisi też święciła triumf za czasów właśnie tej Ligi Radzieckiej.
Jednym słowem, Polska nie jest jakąś białą plamą na mapie w świadomości Gruzina. Czy przybysz z Europy może czuć się bezpiecznie w Gruzji? Czy też,
oczywiście.
Czy też czuje się obecność Wielkiego Brata?
Nie czuję się tej obecności, chyba że będziemy mówić też o ogromnej ilości turystów z Rosji. Często jest tak właśnie, że w Polsce pokutuje takie myślenie, że im bliżej Rosji, tym bardziej niebezpiecznie. Oczywiście no można teraz odnosić się do sytuacji na Ukrainie, ale ona zupełnie nie ma związku i zupełnie nie może być wiązana z tym, co się dzieje w Gruzji. W Gruzji wczoraj ogłoszono już, bo były wybory prezydenckie, ogłoszono, że wybory prezydenckie wygrała kandydatka, która jest związana z partią troszkę prorosyjską, więc też o najbliższe lata w Gruzji możemy być spokojni. Z uwagi na to, że ten nasz rząd raczej właśnie tak skłania się ku opcji rosyjskiej. Dla turystów nie ma to żadnego znaczenia. Ja też bardzo dużo podróżuję po Europie i uważam, że w Gruzji można czuć się zdecydowanie bardziej bezpiecznie niż w stolicach europejskich, a takim najbardziej dla mnie barwnym przykładem są komandosi w Brukseli. Jeżeli w sercu Unii Europejskiej nie jest bezpiecznie, to czykolwiek, gdziekolwiek w Europie może być bezpiecznie. Natomiast w Gruzji jest bezpiecznie, nie ma żadnego zagrożenia dla turystów, nie ma żadnego zagrożenia wojennego obecnie i nigdy nie było żadnego terroryzmu.
Ostatnie pytanie, panie Krzysztofie. Kilka lat temu był projekt, powstał w Ministerstwie Spraw chyba Zagranicznych Gruzji, aby ściągnąć do Gruzji i osiedlić farmerów z Republiki Południowej Afryki, którzy teraz no, mają tam mają bardzo, bardzo poważne problemy w związku z napadami na ich białe farmy. Czy ten projekt się w jakikolwiek sposób rozwinął?
Nic mi na ten temat nie wiadomo, natomiast dużo przybyszów z Afryki trafiło do Gruzji przez przypadek. Przez sprzedawców biletów lotniczych, tak, troszkę związanych z tym przemytem i handlem ludzi. Wielu przybyszów z Afryki, lecąc do Gruzji, która po angielsku nazywa się Georgia, myślało, że wygrało życie i leci do Stanów Zjednoczonych. I ci właśnie przybysze z Afryki trafili przez przypadek do Gruzji. O tym też był film parę lat temu. Ale Gruzja też jest otwarta właśnie na przybyszów ze wszystkich krajów. Dużo na przykład jest Hindusów, którzy też ci zamożniejsi kupują w Gruzji ziemię, ponieważ u nas ta ziemia jest o wiele czystsza i mniej zanieczyszczona jak ziemia w Indiach. Także generalnie obcokrajowców w Gruzji jest bardzo dużo i Gruzja jest bardzo otwarta na biznes i inwestorów, którzy pojawiają się choćby z krajów Unii Europejskiej, jest wiele ulg dla przedsiębiorców, którzy by dysponowali naprawdę dużym kapitałem. Są różne programy pomocowe lokalne związane z konkretnym regionem, gdzie można dostać nawet na parę lat ulgi podatkowe, też przy okazji zatrudnić mieszkańców danych regionów, czy też wybudować hotele, które na kilka lat mogą być zwolnione też z podatku.
Jednym słowem, ziemia obiecana. Opowiadał nam o niej pan Krzysztof Nodar Ciemnołoński, Polako-Gruzin. Serdecznie pozdrawiam i zapraszam państwa na za tydzień. Do usłyszenia.
Bardzo dziękuję. Didi Magloba po gruzińsku. Pozdrawiam serdecznie.
Didi Magloba.
Za chlebem.